Jest to nas może około 900 zebranych pod Pańskim suwerennym zrządzeniem. I mimo iż może to zabrzmieć trochę nietypowo lub tajemniczo, chciałbym zwrócić naszą uwagę i uszanować żywą obecność tego, który jest tutaj, którego nie widzimy. Nasz Pan posłał uczniów w zmartwychwstaniu, udzielając im swojej władzy. Powiedział: jestem z wami przez wszystkie dni. I ten dzień jest jednym z tych dni. Nie widzimy go, ale kochamy go. Nie widzimy go, ale wierzymy w niego. Nie widzimy go, ale to szkolenie jest jego szkoleniem. On jest zarządcą boskiej, odwiecznej ekonomii. Był synem człowieczym nie tylko 2000 lat temu w Azji Mniejszej. Ma dzisiaj swoje miejscowe kościoły. Pozostaje jako otoczony chwałą Syn Człowieczy. Jest nadal pośród nas i oddajemy Mu szacunek. Otwieramy się na Niego. Będziemy Go słuchać. W 1969 roku, gdy brat Nee, książka Prawowierność Kościoła miała zostać wydana w języku angielskim, brat Lee napisał przedmowę. I pod koniec tej przedmowy powiedział coś następującego, co chcę zacytować, co pomoże nam zrozumieć ogólny temat tego szkolenia. To, czego desperacko potrzebujemy dzisiaj, to powrócić do prawowierności Kościoła apostolskiego. To było sentyment, jaki wyraził brat Lee 47 lat temu. I nic się nie zmieniło. To, czego desperacko potrzebujemy usilnie, to powrócić do prawowierności apostolskiego Kościoła. Prawowierność Kościoła jednak mówiąc o prawowierności Kościoła, mówimy o Kościele zgodnie z nauką i praktyką apostołów. Kościół w Koryncie nie był tego przykładem w pełnej prawowierności, ale wizja apostołów, objawienie, nauka, praktyka, prowadzenie i posługa. Dlatego mamy tutaj ten przymiotnik apostolski. To ocenę brata Lee, z którą też się zgadzamy, jest tym stwierdzeniem jest to, że silnie potrzebujemy powrócić. Brat Nee wygłosił poselstwa dotyczące prawowierności Kościoła w czasie swojej bardzo posługi. I on zidentyfikował, co nie jest normalne, co jest degradacją, odszczepieństwem, a co zgadza się z prawowiernością Kościoła, który jest Kościołem apostolskim, jaki widzimy objawiony w Nowym Testamencie. I gdy jeden z braci w sobotę w poselstwie siódmym przedstawi słowo na temat Filadelfii, ujrzymy, że jedynie Filadelfia powróciła do prawowierności Kościoła. W tym momencie, zanim posunę się dalej, muszę przedstawić dwa komentarze. Brat Ed Marks napisał te plany. Brat Ed Marks powinien wygłaszać te poselstwa. Lecz wycierpieliśmy pewne dewastujące sytuacje, skrajne cierpienie pośród braci, którzy, więc mamy pewne nietypowe zarządzenie i tylko czterech braci będzie przemawiało, abyście po prostu przyjęli to jako zarządzenie od Pana i abyście nie mieli jakiegoś innego spojrzenia. Inna kwestia to nie jesteśmy niezapoznani z Księgą Objawienia, z rozdziałami pierwszym, drugim i trzecim. Niektórzy z nas brali udział w szkoleniu z studium życia w 1976 roku. Czytaliśmy studium życia. Mogliśmy być na szkoleniu z studium krystalizującego w roku 2000. Nie możemy powiedzieć, że nie znamy tego, o czym tutaj mówimy, lecz stoję tutaj, drżąc wpierw za siebie, abym i w obawie, że będę niewierny i pełen przejęcia, żeby nikt z nas nie był tutaj, mając poczucie, że już to znam, słyszałem. Już byłem tam. To nie jest dla mnie nic nowego. To jest duch Laodycei. Znamy te rzeczy. Jesteśmy bogaci, doświadczeni. Bracia, pełne desperacji modlitwy były zanoszone i nawet w tym momencie nadal są zanoszone za to szkolenie, abyśmy wszyscy byli ubodzy w duchu i czyści w sercu i pozwolili odejść wszystkiemu, co nas zajmuje i zdali sobie sprawę, że spotykamy się z Chrystusem w Księdze Objawienia. Wiemy za pośrednictwem, wiemy z przykładu odzyskiwania Nowego Testamentu i określenia, jakie przedstawił brat Lee, tematu tej księgi, że tematem Księgi Objawienia jest Chrystus, jako centrum Bożego zarządzania zgodnie z Bożą odwieczną ekonomią. Jesteśmy tutaj przez 3 dni bezpośrednio pod zarządzającym Chrystusem. I za krótką chwilę przeczytam kilka wersetów z pierwszego rozdziału. Widzimy tutaj otoczonego chwałą Syna Człowieka, Człowieczego, nadal umotywowanego miłością, na które wskazuje pas, lecz w pełnej majestacie, który stoi między świecznikami, przechadzając się między nimi. Następnie wypowiada bezpośrednie słowo do posłańców kościołów. Przejdziemy do tej części w planie, gdzie znajduje się brzemię. Przynajmniej jeśli chodzi o zasadę, każdy z nas tutaj jest posłańcem, przedstawiającym, reprezentującym Kościół, odpowiedzialnym za Kościół, kimś, kto ma serce, by troszczyć się o Kościół i uznaje, że jest pod Pańskim bezpośrednim rządem względem Kościoła. Tak, Duch przemawia do kościołów, lecz Sam Człowieczy wstępnie przemawia do posłańców. I jeśli to grono braci nie składa się z posłańców, to kim oni są i gdzie oni się znajdują? Pan mówi, przemawia w taki sposób do posłańców: znam Twoje dzieła, lecz mam przeciwko Tobie to. Mam coś przeciwko Tobie. Wiem o tym. Wiem. Jest to Chrystus, który zarządza, mając serce, całkowicie serce miłości. Lecz w sensie ekonomicznym nie jest ten sam Chrystus, na którego piersi mógł leżeć, spoczywać Jan. To jest doskonały, cudowny, tajemniczy, wspaniały, doskonały, wszechzawierający, zarządzający Syn Człowieczy. Chciałbym też przeczytać kilka wersetów, które opisują go, i zatrzymać się w miejscu, które jest, wydaje się, takie nietypowe. Zaczynajmy od wersetu 10 w pierwszym rozdziale. Byłem w duchu Pańskim i usłyszałem za sobą głos, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 kościołów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłeś się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierść złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby martwy. On zaś... Chciałbym wam polecić pewne źródła, którymi posłużył się brat Ed, aby napisać te plany. Jest to rozdział znajdujący się w angielskim wydaniu książki Chwalebny Kościół. I brat nie poświęca ten rozdział wizji chwalebnego Chrystusa, Syna Człowieka. I chciałbym powiedzieć, że mimo iż opieram się na swoim doświadczeniu, jestem wdzięczny bratuni. I gdy ujrzałem go, padłem do jego stóp, jakby umarły. Tylko gdy mamy wizję Pana, poznamy siebie samych. Tylko gdy mamy mały szczerbek światła odnośnie otoczonego chwałą Syna, moi drodzy bracia, mówię to w pełni uczucia. To wielkie zmartwienie ujrzeć brata w kościele miejscowym, który stoi wyprostowany, pełny pewności przed takim Synem Człowieczym, który nigdy nie był złamany, nigdy ukorzony, nigdy nie był rozbity. Brat, który przewodzi i nie zna siebie, jest całkowicie nieświadomy tego, że święci, którzy są w stanie przejrzeć, mimo iż go nie osądzają, mają świadomość, gdy wygłasza w pełni przekonania, własnego przekonania, gdy stoi wyprostowany i udziela wykładu, przemawiasz jak jakiś prezes. Jan był bardziej niż dojrzałym, lecz gdy ujrzał Chrystusa, którego nie widział wcześniej, nie będę tego zbytnio podkreślał. Wierzę, że byłoby to wielkim błogosławieństwem dla wszystkich kościołów na ziemi, jeśli w doświadczeniu każdy wiodący i odpowiedzialny brat upadłby na twarz przed Synem Człowieczym. Nie chodzi tu o jakieś zachowanie. Jan nie powiedział, że tak powinieneś postępować, gdy masz wizję. On po prostu padł, tak jak Izajasz, jak Daniel. I brat Ni wskazuje, że tylko jeśli padniemy przed Nim wewnętrznie upadniemy przed Pańskimi stopami, Chrystus stanie w nas uczyniony wielkim. Dobrze. Mając ten fragment w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, gdzie widzimy zarządzającego Chrystusa, troszczącego się o kościoły w miłości, mając jednak pierwiastek i taką postawę osądzania. Jego istota osądza to, co mu nie odpowiada. On nie przychodzi, by machnąć palcem jak sędzia. On objawia to, kim jest. Jego jaśniejąca twarz, jego płonące oczy, jego głos pełen majestatu. Przechadza się, jego postępowanie stało wypróbowane i uznane jako doskonałe. On nie stara się nas osądzić. On taki po prostu jest. Na koniec przyjdzie ponownie i cała ziemia go ujrzy. Wiemy z proroctwa znajdującego się w księdze Zachariasza, że on objawi się reszce Izraela, będą nawracać się, pokutować. Po prostu musi się objawić i to będzie miało drastyczny wpływ na naszą istotę. Jednak mimo iż przychodzi w pełni majestatu i splendorze jako zarządca, ma serce pełne miłości. Nie wiem, czy kiedykolwiek śpiewaliśmy ten hymn. Nie? Zdaję sobie sprawę, że jest on jedynie w języku angielskim. Ma serce miłości, aby wlać je w kościoły poprzez jego pielęgnujące człowieczeństwo. Mamy tutaj Chrystusa, który z jednej strony jest zarządcą, ten, przed którego sędziowskim tronem staniemy, jest w pełni majestatu i w splendorze, jest wspaniały, nawet przerażający. Ma jednak złoty pas przepasany wokół piersi. Jest tutaj, by troszczyć się o kościoły, troszczyć się o nas. Lecz nie w naturalny sposób, czy też sentymentalny sposób rozporządza Bożym zamysłem względem kościołów, w kościołach. I to jest tutaj, gdzie nasze szkolenie musi się zacząć. spoglądam do Pana, do Ducha rzeczywistości, aby dał nam przynajmniej takie małe wejrzenie w to, kim jest Jezus. Jest to słowo otwierające całą księgę objawienia. Ta księga nazywa się objawieniem Jezusa Chrystusa. Nie jest to objawienie zwierząt czy tego, lecz osoby. Jest to księga o Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa i dotycząca Jezusa Chrystusa. Jeśli powrócimy do prawowierności Kościoła, nie powracamy jedynie do nauczania i praktyk, które są normalnymi. Powracamy przez osobę, przez tego, który zna sytuację każdego miejscowego kościoła i każdego posłańca w każdym kościele miejscowym. On wie. Na początku każdego siedmiu listów on odnosi do aspektu siebie i czyni to, ponieważ ten szczególny Kościół desperacko potrzebuje tego aspektu jego samego. On nie mówi to czy tamto na temat tego Kościoła. Objawia, odsłania coś na temat siebie, jak w przypadku Sardes. Ten, który ma siedem duchów Bożych, to bardzo szczególne. W Smyrnie, dla Smyrny, pierwszy i ostatni, żyjący. Do kościoła w Smyrnie, pierwszy i ostatni, żyjący. Pan zawsze, gdy troszczy się o szczególny Kościół i przemawia do odpowiedzialnych w tym Kościele, pierwsze, co czyni, to wywiera na nas wrażenie za pośrednictwem szczególnego aspektu siebie samego. Bardzo kochamy ten wyraz, to stwierdzenie. Nigdy się nam to nie znudzi. Wszechzawierający Chrystus. Lecz nie powinniśmy chować wszystkiego za wszechzawieralnością, a gdy brakuje nam, pomijając pewną szczególność, coś szczególnego, to się dotyczy osoby, bracia. Musimy spotkać tą osobę, osobę, która objawia siebie. Wówczas w świetle on oceni Kościół. Mam obawę. Jest we mnie obawa co do wiodących w Kościele, wiodącego w Kościele, który ufa tylko w swoją ocenę jego Kościoła miejscowego. Nie potrzebujemy. Księga Objawienia, drugi i trzeci rozdział wskazuje, tylko Pan wie, gdy On mówi, że zna Twoje dzieła, On je zna. Przejdźmy teraz do planu. Zdaję sobie sprawę z czasu i jestem szczęśliwy, by przyjąć ograniczenia. Mam obfitość czasu, by odpowiedzieć również na to poselstwo. Temat: wizja chwalebnego Chrystusa, Syna Bożego, który się przechadza między złotymi świecznikami. Pierwsza część dotyczy pewnych wymagań wiążących się z otrzymaniem objawienia. Jeżeli chcemy mieć wizję chwalebnego Chrystusa i siedmiu kościołów w Księdze Objawienia 1-3, musimy zatroszczyć się o następujące rzeczy. Musimy obrać pozycję niewolnika. Objawienie Jezusa Chrystusa, które Bóg mu dał, aby objawić niewolnikowi. Jesteśmy tutaj jako niewolnicy, przyjmując prawdziwego niewolnika Bożego, Pana, jako naszą osobę. Paweł mówił, że był niewolnikiem Chrystusa Jezusa. To, że użył takiego wyrażenia, wskazuje, że nie był samozwańczym apostołem ani kimś, kogo Pan wynajął. Przeciwnie, był kimś, kto został nabyty, by służył Bogu i usługiwał Jego ludowi, Chrystusem nie w życiu naturalnym, ale odrodzonym. Zamiast panować nad innymi, musimy być pełni zapału, by służyć innym w charakterze sługi, a nawet niewolnika. Takie odczucie powinni mieć święci, nie że panujemy nad nimi, lecz im służymy. Chrystus nam służył w przeszłości, nadal służy obecnie i będzie służył w przyszłości. 27 rozdział Ewangelii Łukasza 12:37 mówi, Pan tam odnosi się do uczty w Królestwie i mówi, że przyjdzie, przepasze się i będzie usługiwał zwycięstwą w Królestwie. Możecie to sobie wyobrazić? Co za Chrystus? Cóż za sługa? Jeżeli mamy usługiwać Chrystusem innym, pozwólmy Mu wpierw nam usłużyć. Jest to podobne. Służymy. Ponieważ gdy On usługuje nam, jesteśmy tym dotknięci i coś jest w nas zbudowane, coś się w nas zbudowuje i uczymy się, jak usługiwać innym. Jaką osobą mamy być? Jak obmywać stopy świętych, mówiąc duchowo? Jak usługiwać jako niewolnicy? Podpunkt B. Musimy ćwiczyć swojego ludzkiego ducha, organ, za pomocą którego możemy ujrzeć i uświadomić sobie Boże poruszanie. Jedynie duch może odpowiedzieć duchowi. Czy nie jesteście wdzięczni, że Jan, będąc na skalistej wyspie, był w duchu? Czasami jest to jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, gdy znajdujemy się w jakiejś sytuacji. Nie znamy odpowiedzi, nie wiemy, co nastąpi, co nastanie następnie. Mamy ludzkie uczucia, lecz możemy jedną rzecz zrobić. Tą rzeczą jest to, żeby być w duchu. Podpunkt C. Musimy mieć ucho, żeby słyszeć, co duch mówi do kościołów. Przemawianie ducha z pewnością jest przemawianiem do naszego ducha. Potrzebujemy więc otwartego ucha, którym nie dominuje nasze subiektywne uczucie, nasze opinie. Nasza dusza jest poddana, nasz umysł jest jasny, nasze serce jest zwrócone. Zastosowaliśmy krew do naszych zdolności słyszenia. Nawet nasze ucho jest namaszczone. Nawet, jeśli potrzebne, przycięte, obrzezane, abyśmy mogli usłyszeć ducha. I wierzę, że mimo iż naczynia pozostaną naczyniami ziemskimi, duch w tych dniach pragnie przemawiać do kościołów. To, czy widzimy, zależy od tego, czy słyszymy. Jan najpierw usłyszał głos, a następnie miał wizję. Jeśli nasze uszy są obciążone i nie słyszą, nie będziemy widzieli.
John saw,
To, co Jan ujrzał, opierało się na tym, co usłyszał. A my widzimy, to opiera się na tym, co słyszymy. Pan zawsze pragnie otwierać nam uszy, żebyśmy słyszeli Jego głos. Co by się stało, gdybyśmy modlili się w ten sposób wewnętrznie? Panie, proszę, otwórz moje uszy, abym słyszał Twój głos. Abyśmy mogli ujrzeć, że... Abyśmy ujrzeli sprawy w świetle Jego ekonomii. Obciążone uszy wymagają obrzezania. Uszy grzeszników potrzebują oczyszczenia, odkupiączą krwią i namaszczenia duchem. Nasze uszy trzeba oczyścić odkupieńczą krwią, abyśmy mogli służyć Panu w charakterze kapłanów. Są to podstawowe wymagania, względem których potrzebujemy ćwiczyć się, aby nasza istota była gotowa, by ujrzeć Pana i usłyszeć Jego Słowo. Punkt rzymski drugi, Księga Objawienia, stanowi jedyne i ostateczne objawienie Jezusa Chrystusa. I myślę, że jest to odpowiednie, aby uszanować nasze źródło. I w książce Nowotestamentowa ekonomia, w jednym z rozdziałów dotyczących siedmiu duchów, brat Lee w następujący sposób opisuje Chrystusa: wszechzawierający, wspaniały, cudowny, tajemniczy, cudowny, wszechzawierający, amen, doskonały, cudowny, tajemniczy i wspaniały, cudowny. Jan został zesłany na wyspę Patmos, gdyż był wierny Bożemu Słowu i opowiadał się za świadectwem Jezusa. W takich okolicznościach chwalebny Chrystus objawił mu siebie i dał nowe objawienia. Nigdy nie porównywalibyśmy Jana, Pawła i nas, lecz często wydaje się, że Pan w taki sposób postępuje, że umieszcza nas w bardzo nietypowych, czasami skrajnie trudnych okolicznościach. I właśnie pośród tych okoliczności widzimy coś z Pana, czego wcześniej nie widzieliśmy. Pokrótce to zailustruję, nie dotykając waszych emocji. Będąc bardzo blisko, siedząc przy mojej umierającej żonie w szpitalu, patrząc się na nią, kontaktując się z Panem, gdy ona spała, w tym pomieszczeniu przyszło światło. Zdawałoby się, że znikąd. Światło dotyczące tego, jak Księga Rodzaju 1.26, obraz i panowanie. To nawiązuje do Ewangelii chwały Chrystusa i Ewangelii Królestwa Bożego. I czasami takie rzeczy mają miejsce. Pan umieszcza nas w bardzo ograniczonej sytuacji. Paweł był uwięziony. Tam napisał list do Efezjan. Ze względu na Pańskie interesy, Pan może zaaranżować doświadczenie Patmos dla nas. Bracia, czyż to nie miłosierdzie? Czy to nie jest błogosławieństwem od Pana, abyśmy w końcu osiągnęli miejsce, gdzie uniżymy się pod Pańską potężną ręką i przyjmiemy cokolwiek On nam zaaranżuje, cokolwiek nam wymierzy, nie szemrając, bez narzekania i użalania się nad sobą. Jan wiedział, dlaczego się tam znalazł. I gdy tam był, gdy pisał, wskazał na to, że mimo iż znajdował się na wyspie Patmos, jałowej ziemi, napisał: ja, Jan, nie apostoł, ja, Jan, wasz brat i współtowarzysz w ucisku i w królestwie i w wytrwałości Jezusa. Jest to werset 1:9. To wskazuje, że Jan znajdował się w rzeczywistości ciała Chrystusa, mimo iż fizycznie był na tej oddalonej wyspie. I Pan będzie prowadził nas, każdego z nas, w tym kierunku, gdziekolwiek się znajdujemy, bracia, cokolwiek się nam przydarza. I przez cokolwiek przechodzimy i jakąkolwiek utratę odniesiemy i przetrwamy, bez względu na to, jak bardzo nasza dusza może cierpieć w naszym duchu znajdujemy się w rzeczywistości ciała Chrystusa i niesiemy świadectwo. Następnie zaopatrzenie, zasób ciała, łaska życia przychodzi fala za falą i w tym samym czasie to, co zdobywasz od Pana w tym doświadczeniu, twoje doświadczenie płynie od ciebie do ciała. Pod punkt B. Ziemia zmalała w oczach Jana, niebo zaś się przed nim otworzyło. Przywodzi to na myśl Józefa osadzonego w więzieniu, Mojżesza przebywającego na pustyni, Dawida dotkniętego utrapieniami i Pawła zakutego w łańcuchy. Wszyscy oni otrzymali nowe objawienia. Jan szedł drogą przed nich wydeptaną. Otrzymał wizje, których nigdy wcześniej nie otrzymał. Jedną rzeczą jest usłyszeć poselstwa, studium życia i zapoznać się z wykładem wersetów i poznać wszelkie znaki, co one oznaczają. A inną rzeczą jest ujrzeć tak naprawdę Syna Człowieczego. Powinniśmy mieć odczucie, że jest jeszcze wiele, czego nie widzieliśmy. Wiele Chrystusa, który się nam nie objawił. Więc nigdy nie powinniśmy trwać w zadowoleniu. Po prostu spoglądajmy ku Panu, aby miał miłosierdzie nad kościołami i zachował nas od tego, byśmy stali się Laodyceą. I to już przytrafiło się nam, bracia. To przytarzyło się w XIX i XX wieku w kościele Filadelfii. Kościół odzyskany uległ degradacji i stał się Filadelfią. Nie jesteśmy odporni względem tego. Musimy otrzymać wizję, których wcześniej nie widzieliśmy. Ujrzeć otoczonego, siedzącego na tronie Pana, tak jak ujrzał go John, którego wcześniej też nie poznał. To smutne, że dzieci wybrane przez Boga często nie rozumieją Bożej, zarządzonej przez Boga Patmos. Jest to punkt C. To przykre, że Boże dzieci często niewłaściwie rozumieją zarządzone przez Boga Atmos. Przechodzimy teraz do dłuższej części i wyjątki, które wybrał brat Ed. Wszystkie one odnoszą się do tej ważnej części. Wszystko to pochodzi z książki Grupy Witalne. Gdy Bradley usługiwał od koniec swojego życia na temat grup witalnych, czerpał wiele z tego, jak Syn Człowieczy pielęgnował i karmił kościoły. On troszczy się w taki sposób. Podpunkt rzymski 3. Chrystus jako Syn Człowieczy jest arcykapłanem obleczonym w szatę do stóp i przepasanym na piersiach złotym pasem, pielęgnującym kościoły w swym człowieczeństwie i karmiącym je w swej boskości. Tytuł Syn Człowieczy odnosi się do człowieczeństwa Chrystusa. Złoty pas oznacza Jego boskość, natomiast piersi oznaczają miłość. Człowieczeństwo, boskość i miłość. W taki sposób Chrystus troszczy się o kościoły. Jest to coś bosko-ludzkiego. Widzimy, jest tu obecna czysta miłość. Człowieczeństwo, które pielęgnuje, ociepla, zmiękcza, pociesza. To nie jest coś dyplomatycznego. To jest właśnie wpływ, jaki wywiera człowieczeństwo na innych. Już wspomniałem wcześniej, że po prostu byłem współpracownikiem brata Lee. Nigdy nie miałem szczególnego związku z bratem Lee. I nigdy nie chciałbym, abyście tak to też odbierali. Często młodsi szkoleni pytają, czym była współpraca z nim, jaki on był. Możemy powiedzieć wiele, lecz co głównie wychodzi ze mnie, jest to, że był on Jezusowo-ludzkim. Może to, bylibyście pod zachwytem Jego człowieczeństwa, boskiej, wzbogaconą boskością człowieczeństwem Chrystusa, Jezusa. Nie chcę przekazywać konkretnych ilustracji. Nie, chciałem, żeby cię wiedzieć. Lecz osoba jak ja, która była połowę młodsza od niego, on był dwa razy starszy ode mnie. I w pewnym momencie i brat Lee w swoim człowieczeństwie i w pełni szczerości powiedział: czy nie wiesz, że dla mnie cierpieniem, że jest to dla mnie cierpienie? I w pewnym sensie jestem przy nim, nie mogę się z nim równać, nie mogę udawać kimś, kim nie jestem, lecz widziałem. Był wzór Jezusa żyjącego ponownie w członku swojego ciała, który pielęgnował, karmił, kochał. Podpunkt 1. Chrystus był przepasany na biodrach, wzmocniony do boskiego dzieła dla wzbudzenia kościołów. Teraz zaś przepasany jest na piersiach, by troszczyć się o kościoły wzbudzone Jego miłością. Gdy przychodzi, by przyciąć knot, zdaje sobie sprawę, że Jego knot ma 3 metry długości. Nie przychodzi z piłą elektryczną, nie przychodzi z maczetą. Przychodzi złotymi nożyczkami. To wymaga pewnego człowieczeństwa. Gdy zdajesz sobie sprawę z czyjejś niedoskonałości, chcesz usłużyć i lecz czynimy to. To, w jakim duchu to czynimy, znaczy wszystko. Znaczy wiele. Pan wytwarza kościoły w miłości i troszczę się o nich w miłości. Złoty pas oznacza boskość Chrystusa jako Jego boską energię. Natomiast piersi oznaczają, że ta złota energia wypływa z Jego miłości i służy karmieniu kościołów. Cóż za kombinacja? Boska energia motywowana miłością. Chrystus troszczy się o kościoły w swym człowieczeństwie jako Syn Człowieczy, pielęgnując je. Pan przysposabia lampy świeczników, by uczynić je właściwymi, otaczając nas troską, byśmy byli zdolni, zadowoleni i byśmy dobrze się czuli. Od czasu do czasu, jako ci, którzy doglądają trzody, 13 rozdział Hebrajczyków mówi, że wiodący troszczą się o dusze świętych. Chcielibyśmy się może zapytać, czy święci są szczęśliwi? Czy to dla nas coś znaczy, że święci są lub mogą nie być szczęśliwi w Panu? Czy są zadowoleni? Czy jest im dobrze? I rozważmy to. Oczywiście, teraz znajduję się w innej sytuacji, lecz byłem żonaty przez wiele lat. Kochać żonę i karmić żonę to cenne. To jest jedna rzecz. Lecz jak pielęgnować? Jak pielęgnować kogoś, gdy nie jesteś w dobrym nastroju, gdy jesteś zimny? Gdy to czy tamto akurat się dzieje? Jesteśmy współmałżonkami, przynajmniej małżonkami dla Pana. Pan znajduje nas, w momencie, gdy nie jesteśmy w dobrym nastroju. Mimo że jest On wspaniałym Synem Człowieczym, nie przychodzi, by nas pocieszyć, to uczynić nas szczęśliwym. Jeśli chodzi o Pawła, gdy był na rozbitym statku, który miał się rozbić w 27 rozdziale, powstał i powiedział do załogi: rozmuszcie się. I powiedział: Bóg, któremu służę, posłał anioła, by zapewnił mnie, że wszystkie życia, żadne z żyć na tym pokładzie nie zostanie zatracone. Podpunkt A. Obecność Pana dostarcza nam atmosfery czułości i ciepła, pielęgnując nas, dając nam odpocznienie, pocieszenie, uzdrowienie, obmycie i zachętę, atmosferę. Pamiętam, gdy wróciłem z pracy, otworzyłem drzwi i pierwszą rzeczą, jaką sprawdziło, było: jaka jest atmosfera? Jaka atmosfera? Wyszedłem z jednej sytuacji i teraz wchodzę w inną, następną sytuację. Więc atmosfera znaczy wiele. Sam Pan tak naprawdę wnosi z sobą pewną atmosferę czułości i ciepła. Możemy cieszyć się atmosferą Pańskiej obecności w Kościele, co pozwoli nam przyjmować posilające zaopatrzenie życia. Czy nie warto się o to modlić? Panie, wnieś swoją troszczącą atmosferę do życia Kościoła. Wnieś ją w każdy aspekt życia Kościoła. Wówczas staniemy się posilającym zaopatrzeniem życia. Podpunkt 2. Pan przycina knotę lampy świecznika, odcinając wszystko to, co negatywne, to, co przeszkadza nam w świeceniu. Nie wiem, ile kościołów jest tutaj reprezentowanych. Z pewnością potrzeba przycinania. Nie mam pojęcia, co musi być przycięte. Najprawdopodobniej wy też nie. Powinniśmy jednak ufać Pańskiej ocenie względem nas i kościołów miejscowych w każdym czasie i pozwolić Mu przycinać, aby usunąć wszystko, co jest negatywne, stare, zastałe i aby mógł zaopatrzyć nas świeży olej. Czy nie byłoby to wspaniałe, że opuszczając to miejsce, żona mogłaby właśnie spytać, co się stało. Mógłbyś odpowiedzieć, stałem przycięty i naoliwiony. Czuję się zapielęgnowany i nakarmiony przez Syna Człowieczego pośród świeczników. Podpunkt A. Dymiąca część knota odznacza to, co jest niezgodne z Bożym zamiarem i co musi zostać odcięte. Usunięte z kościoła, takie jak nasze ciało, naturalnego człowieka, nasze ja i nasze stare stworzenie. Pan odcina wszelkie różnice między kościołami, ich niewłaściwe postępowanie, braki, upadki i ułomności, by stały się identyczne w swej istocie, wyglądzie i wyrazie. To jest kluczowe, bardzo istotne. Pod względem pozytywnym wszystkie świeczniki powinny być takie same. Podpunkt C. Chrystus troszczy się o kościoły swojej boskości poprzez swą boską miłość, zobrazowaną przez złoty pas na jego piersiach, aby kościoły otrzymywały posilenie. On posila nas samym sobą, jako wszechzawierający Chrystus w swojej pełnej posłudze na trzech etapach, byśmy wzrastali i dojrzewali w boskim życiu i stali się Jego zwycięzcami, którzy przeprowadzą Jego odwieczną ekonomię. Gdy brat Lee przedstawił swoją posługę na temat pełnej posługi Chrystusa na trzech etapach, powiedział wszystkim uczestnikom, współpracownikom i starszym, czym byłoby Pańskie odzyskiwanie, jak będzie ono wyglądać, zależy od tego, jak podejdziemy do pełnej posługi Chrystusa. To jest pełne znaczenie, oświadczenie. Jakie będzie Pańskie odzyskiwanie, jak ono będzie wyglądać, zależy od tego, jak podejdziemy, jak zadbamy o pełną posługę Chrystusa. Niektórzy powiedzą, pełna posługa, o, zbyt wzniosłe, to jest zbyt wiele. Jest to coś, co musi zostać przycięte. Jeśli chodzi o to, po prostu ufam Bogu, Jego Słowu i ufam posłudze wieku. Jeśli chodzi o ocenę. Więc On karmi nas sobą na wszystkich trzech etapach swojej posługi i tego potrzebujemy. Jako przechadzający się Chrystus poznaje On stan każdego kościoła. Bracia, to musi wywrzeć na nas wrażenie. Pan nie potrzebuje, abyśmy informowali Go, abyśmy mówili Mu o tym, co myślimy, że na temat, jak wygląda sytuacja Kościoła. Powinniśmy pytać się, Panie, jak Ty widzisz Kościół, nasz Kościół? Panie, jak widzisz naszą koordynację, naszą służbę, naszą społeczność? Panie, jakie jest Twoje czucie względem tego? Daj nam to, proszę, poznać. Czy jest coś, co chciałbyś odciąć i usunąć? Jeśli tak, to uczyń to. Wierzę, że takie modlitwy dotkną Pana w głęboki sposób. Następnie przyjdzie On, by nakarmić, pielęgnować się o Ciebie i wskazać to, co mu się nie podoba. Bracia, naprawdę nie macie przejrzystości w społeczności. Chcę Was zaopatrzyć, byście byli grupą witalną, jako wiodących. Cokolwiek powiesz, bracia, to nie może pozostać tylko słowami na kartce. On wie, on zna kondycję każdego kościoła. I czy boimy się tego, co on wie? Jak zatroszczymy się o Kościół, jeśli nasze spojrzenie różni się od jego spojrzenia? On wie, aby się troszczyć, zaopatrywać i karmić. Dlatego przemawia do posłańców. Posłańcy muszą poznać jego spojrzenie, jego uczucie, odczucie, jego lekarstwo. Jako przemawiający duch przycina i napełnia lampy świeżym olejem, aby zaopatrzyć jako zasób ducha. Czy to nie jest przyjemne, gdy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy świezi, że Kościół jest świeży? Kościół w Anaheim jest już od 40 lat. Jest jednak świeży. Bracia są świezi. I to jest bardzo przyjemne uczucie. Jak długo odzyskiwanie jest już w Australii? Czy mogę się czymś podzielić? Byłem w Sydney kilka dni temu. I bez wątpienia zostanie przedstawione na stole pańskim. Tak mi się wydaje. Pan zaopatrzył Kościół w Sydney i w pańskie odzyskiwanie w 5 akrów obok obecnej posiadłości. On uczynił to w taki sposób, jak on to czyni, w swoim czasie. I gdy to usłyszałem, miałem następujące odczucie. W jednej części Bóg jest szczęśliwy z pańskim odzyskiwaniem w Australii. Jednomyślność braci, gdy spotkałem się z nimi w Melbourne. O, gdy słyszycie o jednomyślności. Po drugie, Pan Bóg błogosławi swoje odzyskiwanie. I trzecie, przyszłość jest chwalebnie jasna. Wierzę, że pańskie odzyskiwanie w Australii wchodzi w nową epokę. To jest moje odczucie. Bracia jak James i Dick mogą wiedzieć coś więcej i jestem chętny, by mnie w tym dopasowali w tym spojrzeniu. W księdze, w Pieśni nad Pieśniami, Pan nie mówi jej, jesteś koniem, jesteś około 50 lat i gdzie teraz jesteś szulamitką. Gdy ona postępuje, mówi do niej, Lilio, gołębiu, jesteś ogrodem. On troszczy się o kościoły. Gdy kościół w Los Angeles nabył wielki kościół, stał się kościołem, domem Magnolii. Ta posiadłość wskazywała na to, że Pan był zadowolony kościołem w Los Angeles. On w taki sposób się troszczy. Gdy tak się dzieje, chcemy przed Nim płakać i dziękować Mu za to, że On w taki sposób na nas patrzy, aby uczestniczyć w Jego poruszaniu i radować się Jego troską o nas, musimy być w kościołach. Teraz szczegóły o tym, w jaki sposób ta osoba jest opisana. Jedną rzecz podkreślimy. Niebiańska starożytność Pana zobrazowana jest przez Jego głowę i włosy białe jak wełna, jak śnieg. Pan Jezus jest Bogiem, znajduje się poza czasem i Go w sobie zawiera. Białe włosy oznaczają doświadczenie, chwałę, trwałość oraz świętość. Izajasz wspomina o Bożej obietnicy, którą jest oczyszczenie grzechu człowieka, aż stanie się on niczym wełna i biały jak śnieg. Jeśli zastanowimy się, jak nasze grzechy zostały oczyszczone oraz że jesteśmy tak biali jak głowa i włosy Pana, to ogarnie nas zachwyt wobec wspaniałości Pańskiej łaski. Więc spoglądam teraz na grono białych głów w całym tym miejscu, ponieważ Pan jest dla nas wielką łaską. Siedmioro oczu Pana jest jak płomień ognia dla czuwania, obserwowania, przeszukiwania i osądzania poprzez oświecenie i przelewanie. Oczy Chrystusa służą Bożemu poruszaniu się i działaniu na ziemi, ponieważ liczba 7 jest liczbą spełnienia w Bożym poruszaniu się. To, że oczy Pana są jak płomień ognia, służy głównie Jego sądowi. Nie możemy oddzielić tego, by powiedzieć: Pan, potrzebujemy Twojego pielęgnowania, karmienia i miłości. On jest jedną, pełną osobą i musi być osobą taką, jaką jest. Ma oczy, które są płomieniem ognia. I gdy przychodzi, jeśli chodzi o nas, gdy On przychodzi do nas, takie są Jego oczy. I gdy Jego oczy patrzą na nas, wypalając, wówczas wiemy, zdajemy sobie sprawę, to jest moje ja, to jest moje usposobienie, moje dziwactwo, to jest moje naturalne życie, to jest indywidualizm, to jest niezależność. Widzimy to i samorzutnie zgadzamy się z wypalaniem i mówimy: Panie, pochłoń to, straw to. Nie możemy widzieć dla innych. Jeśli ktoś jest indywidualistyczny i nie widzi tego, nie możesz tego ujrzeć za niego, lecz Pan to widzi. I jeśli On pozwoli, by Pan go odwiedził, Pańskie oczy namierzą ten indywidualizm, niezależność, by osądzić, by położyć temu kres i by zastąpić czymś z samego Pana. Powtórzę, On musi być tym, kim jest i czym jest. Jesteśmy w Księdze Objawienia. To jest Syn Człowieczy. Ma 7 oczu, jako płomień ognia. W punkcie C w planie mamy cytat: na sędziowski tron Chrystusa co dzień swój kieruję wzrok. Niech ma praca, życie me zdołają przejść przez ogień owego dnia. Może to być ogień teraz i nagroda później, lub unikanie Pańskiego oświecenia i ogień później. Jest to coś, co znajduje się w Bożym zarządzaniu. Nie możemy tego uniknąć. Nie możemy tego przełożyć w czasie. Czy taka modlitwa nie pojawiła się w Was? Panie, daruj mi miłosierdzie, by rozprawić się we mnie ze wszystkim, zanim spotkam Cię przed sędziowskim tronem. Panie, proszę, oświeć mnie teraz, osądź mnie teraz, przyjdź do mnie teraz, abym nie doznał szoku. Właściwie to błogosławieństwo. Punkt 6. Stopy Pana są jak błyszcząca miedź, jakby została wypalona w piecu, co oznacza, że Jego doskonałe i pełne światła postępowanie kwalifikuje Go do tego, by przeprowadzać boski sąd. On oceni nasze postępowanie zgodnie ze swoim postępowaniem. Najpierw przychodzi sąd. Następnie osąd daje drogę, aby mógł się nam udzielić i pomnożyć w nas. Głos Pana jest jak, rzymski siódmy, głos Pana jest jak głos wielu wód, który jest jak odgłos tumultu, dźwięk głosu wszechmocnego Boga w całej Jego powadze. Punkt rzymski ósmy. Chrystus jest tym, który trzyma w swym ręku jaśniejących posłańców kościołów. Posłańcy są tymi, którzy w oczach Pana tak naprawdę reprezentują Kościół. On uznaje ich jako posłańców, więc trzyma ich w ręku swojej władzy. Pan nie uznaje posłańca jako samozwańczego, wiodącego brata. Znam sytuację pewnego kościoła w pewnej miejscowości, który został wstrzymywany przez wiele lat, gdzie współpracownicy zdecydowali, że w pewnym roku będziemy mieli ucztę w pewnej miejscowości. Ja i brat w tym kościele, który uczynił sam siebie wiodącym i został urażony, pytając, dlaczego oni tego nie uzgodnili ze mną najpierw. Nie możemy mu odpowiedzieć, nie możemy powiedzieć, nie chcę, by Pan mu to teraz powiedział. Nie reprezentujesz Kościoła. Nikt z współpracowników, ciało, nie mają odczucia, że Ty reprezentujesz Kościół. Ty możesz tak myśleć, lecz Pan musi najpierw uznać, kim są posłańcy. Następnie będzie ich trzymał w swoim prawym ręku i sprawi, że będą jaśnieć. Będą go reprezentować, będą troszczyć się o Kościół poprzez świecenie. Są jaśniejącymi gwiazdami. Posłańcy to ci w kościołach, którzy są duchowi i którzy niosą odpowiedzialność za świadectwo Jezusa. ITERO, międzynarodowe szkolenie dla starszych i odpowiedzialnych, braci niosących odpowiedzialność. Międzynarodowe szkolenie dla posłańców. Nie prosiliśmy o to. Jeśli naprawdę niesiesz odpowiedzialność, możesz powiedzieć, ja o to nie prosiłem. To zostało wymierzone przez Pana, to Jego zarządzenie. Więc On teraz przemawia bezpośrednio do nas. Nie możemy pozwolić, by to słowo nas ominęło, otoczyło nas i pójdziemy do kościołów. Duch będzie mówił do kościołów po tym, jak wypowie słowo do posłańców. I to, co on chce powiedzieć, nie wiemy, co on chce powiedzieć. Nie chcę ograniczyć jego przemawiania do planów, które są do naszej mniej lub bardziej odpowiedniej prezentacji. Modlimy się, by mógł on przez te 3 dni przemawiać bez żadnych przeszkód, by wszystko, co chce nam powiedzieć odnośnie czegokolwiek, w jakimkolwiek czasie, pozwólmy mu na to. Będziemy to cenić. Posłańcy posiadający niebiańską naturę i niebiańską pozycję, podobnie jak gwiazdy, to ci, którzy mają świeże przesłanie od Pana do Jego ludu. Brat Ni wskazał, że my, posłańcy są odpowiedzialnymi, którzy mają zdolność i posiadają funkcję zwrócić Kościół. Wow. Pan może chcieć zwrócić cały Kościół. Może będzie chciał zwrócić wszystkie kościoły w jakimś państwie, lecz potrzebuje kogoś, przez kogo może dokonać tego zwrotu. Gdy Pan dokonał większego zwrotu i udał się do rosyjskojęzycznego świata, najpierw sprawił, że brat Lee doznał zwrotu i następnie dokonał go przez współpracowników. Musi być tymi, przez kogo Pan może dokonać, narzucić kierunek dla Kościoła. Nadzieja, szczęście posłańców znajduje się w niebiosach. Mają oni bliską społeczność z Chrystusem. Posiadają również Jego moc i władzę, gdyż znajdują się w prawej dłoni Pana Jezusa. Prawa dłoń jest dłonią władzy. Posłańcy są w Jego dłoni, ponieważ są pod Jego władzą, mogą ją reprezentować. Jak to czynią? Poprzez świecenie. Przez świecenie. Gdy przyjawi się Królestwo, zgodnie z Mateusza 13:43, sprawiedliwi będą świecić w Królestwie swojego Ojca. I Pan panuje poprzez świecenie i potrzebuje gwiazd i wszystkich kościołów miejscowych, którzy znajdują się pod Jego władzą i którzy reprezentują Jego władzę poprzez świecenie, poprzez to, że są niebiańscy, poprzez to, że są jedno z Panem, pod punkt D. Jeśli ochoczo oddamy się całkowicie w ręce Pana, będziemy troszczyć się o sprawy Chrystusa i chętnie nieśli odpowiedzialność ze względu na Niego, to nie tylko otrzymamy Jego nagrodę, ale On również posłuży się nami, by zrealizować swoje wielkie dzieło. Jeśli ochoczo oddamy się całkowicie w ręce Pana, abyśmy się o to modlili. Panie, w swojej łasce, poprzez Twoją łaskę, ochoczo oddaję się całkowicie w ręce Twoje. Poprzez Twoją łaskę troszczę się o sprawy Chrystusa, a nie o swoje rzeczy. I Panie, poprzez Twój zasób chętnie niosę odpowiedzialność ze względu na Ciebie. To zostało mi wymierzone, nie prosiłem o to. Nie kieruje mną ambicja. To Twój dział. Chętnie niosę odpowiedzialność ze względu na Ciebie. Wówczas posłańcy nie tylko otrzymają Pańską nagrodę, lecz również zrealizują Jego wielkie dzieło. Tylko Pan wie to, czego chcę dokonać w Australii, czego chcę dokonać w Nowej Zelandii. W tej części ziemi, lub na Fidżi. Rozumiem, że są tu bracia z Fidżi. Chcielibyśmy Was poznać. Jeśli jesteś w stanie przyjechać z Fidżi, to coś wspaniałego. Pan może dokonać tego wszystkiego w tych wszystkich krajach tylko przez posłańców, którzy są na Niego otwarci. 9. Z ust Chrystusa wychodzi ostry miecz obosieczny, którym jest Jego rozróżniające, osądzające, uśmiercające słowo, służące do rozprawiania się z negatywnymi ludźmi i rzeczami. Oblicze Chrystusa jest jak słońce, jaśniejące w swej mocy dla osądzającego oświecenia w celu zaprowadzania królestwa. Chrystus jest pierwszym i ostatnim, przez co zapewnia nas, że nie pozostawi swego dzieła w pół drogi. Taki jest Jego charakter. Gdy On coś zaczyna, dokańcza tego. A także jest tym, który żyje dla kościołów jako wyrazu swego ciała, by były żywe, świeże i silne. Znając Pana jako Boga, który żyje na wieki wieków, możemy być zawsze pewni Jego obecności w naszym duchu. Nic nie utwierdza nas bardziej niż zagwarantowana obecność Pana. Słowa żyję na wieki wieków winny być naszą silną siłą i nadzieją. Żywy Bóg, którego wzywał Abraham i któremu służył Daniel i któremu ufał Miller oraz którego znali Watchman Nee i Witness Lee, jest Bogiem, do którego my również należymy i któremu służymy. Powinniśmy z radością oddawać Mu cześć i chwalić Jego imię z radością. Chrystus ma klucze śmierci i Hadesu. Śmierć zbiera żniwo, a Hades przechowuje je, ale Chrystus unicestwił śmierć na krzyżu i pokonał Hades w swoim zmartwychwstaniu. Jeśli tylko umożliwimy Panu i pozwolimy Mu na poruszanie się i działanie pośród nas przez to, że będziemy się zapierać swojego ja, brać swój krzyż i doświadczać utraty naszego życia duszewnego, wówczas śmierć i Hades będą pozostawać pod Jego kontrolą. To było poselstwo pierwsze. Poświęć się chwilę, aby pomodlić się z bratem obok.